Czy można zdobyć nowy zawód w 3 miesiące? Okazuje się, że jeśli ma się wystarczająco dużo determinacji i jest się wystarczająco pracowitym oraz zdyscyplinowanym, to jest to jak najbardziej możliwe. Udowadnia to gość dzisiejszego odcinka mojego podcastu, Aneta Dawidowicz, znana w sieci jako onlinerka. Aneta przeszła z etatu na własną działalność i ten proces zajął jej zaledwie 3 miesiące. Jak to zrobiła? Zapraszam Cię do posłuchania 82. już odcinka podcastu Co we freelancie piszczy. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Dzisiaj jest odcinek z gościem, a moim gościem jest Aneta Dawidowicz. I Aneto, bardzo bym Cię poprosiła, żebyś się przedstawiła i opowiedziała coś o sobie.
Cześć, nazywam się Aneta Dawidowicz. W pierwszej kolejności chciałam podziękować za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być Twoim gościem. Zwłaszcza, że obecność w Twoim podcaście ma dla mnie taki wymiar symboliczny, ponieważ w zasadzie słucham go jeszcze za czasów bycia na etacie, kiedy to rozważałam, którą drogą podążyć. Obecnie już działam w sieci, działam jako onlinerka, jestem freelancerką, menadżerką projektów. Wspieram przedsiębiorców i nie tylko w obsłudze WordPressa i automatyzacji.
No właśnie, my się już trochę znamy, o czym opowiem za chwilę. Ja tylko chciałabym wtrącić taką jedną małą rzecz. Słuchajcie, my nagrywamy ten odcinek wieczorem. W związku z tym te wszystkie odgłosy życia, które są w domu, bo moje dzieci na przykład właśnie się myją, to bardzo przepraszam, ignorujcie po prostu. Okej, Aneto, powiedz mi, zacznę od takiego pytania wstępniaka, które zadaję wszystkim moim gościom. Ile godzin dziennie pracujesz?
Ogólnie założenie jest takie, że chciałabym pracować 6 godzin dziennie i między 9 a 15 to jest faktycznie ten czas, który ja przeznaczam na pracę. Oczywiście jeżeli dzieci są w domu, to ten system się jednak nieco załamuje i bardzo często dokładam coś, na przykład od rana między 5 a 7 zdarza mi się dosyć często pracować.
O matko, to bladym świtem.
Tak. Natomiast nie zawsze się udaje wyrwać te 2 godziny, ponieważ jeżeli mam na przykład nieprzespaną noc, bo moje młodsze dziecko kiepsko sypia, to wówczas nie porywam się na wstawanie wcześniejsze, wolę sobie dospać.
No, kompletnie mnie to nie dziwi.
I też jeszcze czasami udaje mi się wyrwać kilka godzin tak już poobiednio, kiedy dzieci są już po przedszkolu, po żłobku. I to się odbywa za ogromnym wsparciem ze strony mojego męża, który po prostu zabiera na jakieś wycieczki rowerowe. I wtedy udaje mi się jeszcze coś tam dorobić. Co do zasady nie pracuję w weekendy, bo jest to czas przeznaczony na rodzinę.
Ale pracujesz takim, widzę, trybem łączonym, czyli że to nie jest praca od godziny powiedzmy 9 do 17, tylko że jest to raczej praca 2 godziny tu, 3 godziny tam. Jest oczywiście ten taki najdłuższy blok, ale jak tylko jest możliwość albo jest konieczność, to też pracujesz w zasadzie jak my wszyscy chyba i rano, i wieczorem, i czasami też pewnie dla siebie, powiedzmy, że w nocy.
Tak, staram się tego unikać. Od kiedy dzieci wróciły do przedszkola i do żłobka, faktycznie już o 20 nie dotykam komputera, telefonu. No chyba, żeby sobie jogę na YouTubie odpalić, to tak. Natomiast jeżeli dzieci są w domu, to wiadomo, że jest trudniej, tak? I wtedy to jest naprawdę taki system szarpany. Zwłaszcza, że mam w domu 2-latka.
Oj, to na pewno.
Tak, któremu ciężko wytłumaczyć, że umówić się z nim na jakieś ramy czasowe, tak?
A powiedz mi, bo wspomniałaś o tym, że pracowałaś na etacie i jak to się w ogóle stało, że zdecydowałaś się na pracę freelancera?
Oj, tak naprawdę to był bardzo długi proces podejmowania tej decyzji, ponieważ ja tak naprawdę miałam bardzo dobrą pracę, taką dla młodej mamy. To była stabilna praca z dobrym wynagrodzeniem i w sumie miałam zawsze niezwykłe szczęście do szefów, do przełożonych. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, że informuję, w sensie, że to, że znikam na jakiś czas, bo moje dziecko jest chore, jest jakimś problemem. Więc to jest na pewno bardzo komfortowa sytuacja dla młodej mamy. Natomiast to, co mi bardzo przeszkadzało, to to, że ja miałam dosyć daleko do biura, bo to było ponad 40 minut przemieszczania się po mieście. Jeżeli dołożymy sobie do tego niezbyt sprawne szykowanie się do przedszkola i do żłobka rano i 8 godzin bycia w biurze, no to koniec końców ja wracałam do domu koło 18. Mhm. I to było dla mnie za późno, bo gdzieś przyszedł taki moment, ja sobie uświadomiłam, że w zasadzie no, dzieci są dziećmi tylko raz, a mnie praktycznie w tym domu nie ma, więc uznałam, że potrzebna jest jakaś zmiana po prostu.
A co było tym takim impulsem, takim wiesz, że powiedziałaś sobie, okej, dobra, tu i teraz i ja zaczynam i w ogóle może jednak porzucę ten etat?
Ja ogólnie dużo podcastów słuchałam właśnie w tym tramwaju, dużo czytałam. Gdzieś uzmysłowiłam sobie, że być może jak pójdę na inny etat, to też nie do końca rozwiąże moją sytuację. I gdzieś też trafiłam na informację o zawodzie wirtualnej asystentki właśnie. I zainteresowałam się trochę tym tematem. Uznałam, że być może jest to fajna opcja i że warto się temu przyjrzeć bliżej.
A czy ta wirtualna asysta to był twój pierwszy wybór, czy rozważałaś coś innego wcześniej?
Nie. Ja rozważałam wiele rzeczy tak naprawdę. Ja zawodowo zajmowałam się zarządzaniem projektami IT, więc współpracowałam z programistami i też był to jeden z pomysłów, że może nauczę się programowania. Natomiast też się na to nie porwałam, bo gdzieś takie przekonanie we mnie tkwi, że w to trzeba bardzo, bardzo dużo czasu zainwestować, że jest to bardzo długi proces. Natomiast ja to chciałam zrobić szybko. Chciałam mieć szybko efekt.
I w wirtualnej asyście tak się da.
No właśnie okazało się, że się nie da, ale... Tak, mi się wydawało, że ja to bardzo sobie dokładnie przeanalizowałam, przemyślałam, natomiast rzeczywistość nieco zweryfikowała.
A jak wyglądały twoje początki w tym zawodzie? Jak szukałaś wiedzy? Jak w ogóle, jak wyglądał ten start taki w zawód wirtualnej asystentki?
Pierwsze, co wiedziałam, to, że ja się muszę w ogóle wszystkiego nauczyć, bo ja w online to nie umiałam nic tak naprawdę. Ja czytałam kilka blogów, słuchałam kilku podcastów, na Facebooku obserwowałam kilka fanpage'y, nie wiem, może byłam w dwóch czy trzech grupach, natomiast byłam takim biernym obserwatorem, tak? Nigdzie nie byłam takim aktywnym uczestnikiem i tak naprawdę cały ten świat, całe to zaplecze, którym ja niby miałam się zająć, to było dla mnie coś totalnie obcego, więc szukałam jakichś źródła, gdzie ja mogę wiedzę zdobyć na ten temat. Byłam gotowa w to zainwestować, ponieważ wiedziałam, że to przyspieszy proces nauki.
Mhm, to prawda. A tak. Powiedz mi, ile czasu ci zajęło takie przejście z etatu na działalność? Ten taki łącznie z tym procesem nauki?
No to były 3 miesiące, w trakcie którego ja odbywałam bootcamp taki dla wirtualnych asystentek w jednej z firm. Mhm. Tam też był w ofercie kurs WordPressa. I przyznam szczerze, że ja miałam dylemat w tamtym momencie, czy wybrać WordPressa, czy tą wirtualną asystę. Natomiast też jak gdzieś rozmawiałam z osobami, które zajmują się tym WordPressem, wspominały, że jest dosyć duża konkurencja na rynku, że trudno zlecenia czasem pozyskać. Mhm. No to wtedy tak sobie pomyślałam, że może jednak pójdę w tą wirtualną asystę, bo tak patrząc po programie kursu, to wydawało mi się, że on stwarza więcej możliwości, bo tak naprawdę uczyliśmy się wielu rzeczy po trochu. I tak sobie wymyśliłam, że ja właśnie spróbuję różne rzeczy porobić i potem właśnie już się skupię na jednym obszarze.
Ale wiesz co, 3 miesiące to jest naprawdę niewiele. Skończyłaś ten jeden kurs tylko, czy gdzieś jeszcze jakieś miałaś dodatkowe takie? Wiesz, wiele osób zaczyna na przykład od kursu wirtualnej asysty, potem robi na przykład, nie wiem, kurs Canvy albo właśnie WordPressa, czy też innych dodatkowych tam różnych narzędzi się uczy. Mhm. Jak to wyglądało u ciebie?
To były te 3 miesiące, dokładnie.
Bardzo niewiele.
Dodatkowo wówczas w programie tego kursu nie było budowy strony na WordPressie, więc ja swoją stronę budowałam samodzielnie, korzystając z darmowych materiałów w internecie, co trwało bardzo długo i gdzieś musiałam się zmierzyć z wieloma problemami, na które napotkałam. No ale przebrnęłam przez ten proces, bo byłam bardzo zmotywowana, żeby to zrobić.
A ile czasu poświęcałaś na naukę w trakcie tych 3 miesięcy?
Wiesz co, ja nawet miałam to gdzieś zmierzone, bo były 2 razy w tygodniu sesje takie treningowe wieczorami, 1,5-godzinne, jeśli dobrze pamiętam, plus praca samodzielna jeszcze była, tak, bo ja byłam bardzo sumienną kursantką i wszystko robiłam i na wszystkich konsultacjach też się stawiałam punktualnie, bardzo często byłam jedyną osobą na tych konsultacjach, więc korzystałam jak tylko mogłam. Bardzo dużo rozmawiałam z mentorką, z jedną z 3 mentorek, które prowadziły ten kurs.
Znaczy, wiesz co, ja tak myślę, że gdyby nie taka determinacja i to, że rzeczywiście poświęciłaś się w całości temu procesowi nauki, no bo tak jak mówisz, i te 2 sesje tygodniowo, 1,5 godziny, żeby poświęcić przy małych dzieciach, to jest bardzo dużo, plus jeszcze praca własna, plus nauka, plus stawianie własnej strony. Myślę sobie, że gdyby nie ta determinacja i to, że zainwestowałaś właśnie tyle czasu w naukę, to te 3 miesiące to by było zdecydowanie za mało, bo ja bardzo często obserwuję osoby, które potrafią i 0,5 roku, i rok, i czasami 1,5, nawet 2 lata dochodzić do tego, do czego ty doszłaś w 3 miesiące.
Znaczy ja przyznam, że to w ogóle był bardzo trudny czas dla całej naszej rodziny, bo to wyglądało tak, że no po prostu każdy wieczór przez 3 miesiące no mamy nie było. Więc to było trudne do zrozumienia dla dzieci, czemu nie uczestniczę w usypianiu i tak dalej. I w sumie tak sobie myślę, że nie chciałabym wracać więcej do takiego modelu. Ale przebrnęliśmy.
Ale myślę sobie, że to się mimo wszystko opłaciło, prawda? Bo tak. No, pracujesz w tej chwili całkowicie na swoim, masz działalność, masz też klientów i to wszystko zaczyna się rozkręcać. I ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo my też miałyśmy okazję pracować razem w moim procesie mentoringowym. I ciekawa jestem, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na ten mentoring po tych 3 miesiącach czy 2 miesiącach kursu. Bo czy tej wiedzy było za mało, czy ja tutaj absolutnie nie kwestionuję jakości kursu, raczej tą twoją potrzebę nauki, bo ja widzę w tobie ogromną potrzebę nauki. Więc się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że było ci za mało wiedzy, czy coś, czegoś więcej było potrzeba.
Z tą kwestią nauki to jest tak, że faktycznie ja muszę sobie jakieś limity stawiać, bo inaczej to czasami nawet przybiera formę takiego ćpania wiedzy, nie? Więc tutaj faktycznie muszę się pilnować.
Wiele osób ma ten problem.
W maju chyba zauważyłam to, kiedy brałam udział w jednym wyzwaniu w programie mentoringowym u ciebie i w masterclassie u Kasi Aleszczyk, to zauważyłam, że chyba jednak trochę przesadzam. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to tak, czułam potrzebę nauki, znaczy czułam potrzebę uczestnictwa w programie mentoringowym z tego tytułu, że on dotykał zupełnie innego obszaru niż kurs. Bo po tym kursie ja zdobyłam takie umiejętności praktyczne. Bardziej praktyczne, dokładnie. Jak obsługiwać różne systemy, tak? Co w nich przeklikiwać i tak dalej. Natomiast nie do końca nauczyłam się radzić sobie na rynku tej wirtualnej asysty, tak? Efektywnie poszukiwać zleceń. To tego mi brakowało.
Powiedz mi, znalazłaś to, czego szukałaś w procesie mentoringowym?
Tak, zdecydowanie tak. Bardzo szybko miałam wyniki. Aż się nie spodziewałam tak naprawdę, bo przyznam szczerze, że to była ostatnia inwestycja, jaką ja się zdecydowałam wykonać w ten swój biznes. Bo gdzieś no, efekty nie były takie, jakich oczekiwałam tego swojego działania i gdzieś jakiś tryb paniki w ogóle mi się włączył, że co ja zrobiłam. Że przecież taką dobrą pracę miałam i tak dalej. Jeszcze w międzyczasie szef zadzwonił, żeby jakąś coś wyjaśnić, jakąś formalność. No i się pyta, no jak ci tam? Ja mówię, że w ogóle Piotrek, bierz mnie z powrotem, to był błąd i tak dalej, że co ja zrobiłam. No mówi, że spoko, zawsze znajdzie się miejsce dla ciebie w zespole, tak? No tylko się zastanów, żebyś potem nie żałowała, nie? No ja faktycznie już zdecydowałam, że wrócę i faktycznie wróciłam na jakieś 2 tygodnie i w momencie, kiedy ja poczułam już tą stabilizację, że okej, będą z powrotem pieniądze, to tak sobie zaczęłam właśnie trochę na trzeźwo spojrzałam na te swoje działania z ostatnich 2 miesięcy I w zasadzie no to nie miało szansy powodzenia działanie w ten sposób, w jaki ja działałam. Przyjrzałam się bardzo krytycznie swojej ofercie i uświadomiłam sobie, że ja tak naprawdę to nie chcę tego robić, że chcę iść w zupełnie inną stronę. Zauważyłam, że smutki zajadałam grzebaniem w WordPressie. Tak. No i tak się zrodził jakiś pomysł w mojej głowie, który już wspólnie z tobą udało się bardzo fajnie dopracować i stworzyć do tego jakąś strategię działania, która przynosi efekty.
Pamiętam ten moment, kiedy ty przyszłaś na pierwszą sesję i rozmawiałyśmy o wirtualnej asyście i ja ci zadałam tam szereg pytań, też zadań do wykonania i dokładnie 3 tygodnie później okazało się, że zupełnie zmieniamy kierunek. Że to jednak nie będzie ta wirtualna asysta, że będzie bardzo mocne zawężenie specjalizacji. Nie bałaś się takiej troszeczkę, no bo mówi się o tym, że jak masz bardzo wąską specjalizację, to nie będziesz mieć tylu klientów. Nie bałaś się tego?
Wiesz co, ja pierwotnie zakładałam, że przyjdzie moment, że ja się zacznę specjalizować. W pierwszej fazie działalności zakładałam, że będę próbować różnych rzeczy, a potem skoncentruję się na tym, co mi najbardziej odpowiada, tak? Co mi sprawia największą frajdę. No i w zasadzie właśnie okazało się, że to jest ten WordPress i ja sobie uświadomiłam też, że przecież, kurczę, jak ja robiłam projekty IT w korporacji, to przecież ja, no hello, potrafię świetnie rozmawiać z klientem, tak, poznać jego potrzeby. I faktycznie to się przejawiło w praktyce, a gdzieś wcześniej w ogóle, nie wiem, nie połączyłam tych dwóch kropek. Dopiero jak z tobą rozmawiałam, wykonywałam te ćwiczenia, tak zobaczyłam jedną stronę tabeli, drugą stronę tabeli, tak, hej, to ma sens.
No właśnie, no bo wiele dziewczyn uważa, że wiesz, im więcej oferuje, tym jest lepiej, bo ma taki szeroki zakres usług, może klientom oferować, może w zasadzie robić wszystko. Potem wrzucają na tą swoją stronę taką, ja to nazywam książką telefoniczną, bo jest taka litania rzeczy, które potrafią zrobić. I okej, ja sama też tak robiłam i w tej chwili rzeczywiście zalecam wybranie takiej jednej specjalizacji albo dwóch specjalizacji. Natomiast w wielu przypadkach to się dzieje, wiesz, w bardzo długim procesie. U ciebie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej twojej decyzyjności, bo u ciebie proces decyzyjny to jest, wiesz, widzisz, że coś jest nie tak i bach, zmieniamy, nie? Nie brniesz w ten temat, który widzisz, że nie ma sensu. To jest naprawdę bardzo duża wartość. Myślę, że to też wynika z tych takich twoich umiejętności menedżerskich. Bo jako project manager, no musisz spojrzeć na projekt całościowo i ocenić, czy on w ogóle ma szansę powodzenia. Tak mam wrażenie, że w ten sposób właśnie patrzyłaś też na swoją działalność.
Tak, tak. Dla mnie to jest jeden duży projekt tak naprawdę. Tak, ale to faktycznie wzięło się stąd, że ja zarządzając projektami w korporacji robiłam to na porządku dziennym, tak? To nie jest tak, że się robi projekt i zawsze się wszystko udaje, bo mnóstwo rzeczy się nie udaje i trzeba na bieżąco się dostosowywać do zaistniałej sytuacji, tak?
No dokładnie tak. A powiedz mi... Bo teraz zajmujesz się WordPressem i co dokładnie oferujesz swoim klientom w ramach tej działalności?
Zaczynałam od tego, że robiłam strony wizytówkowe bądź blogi. Potem doszły do tego sklepy i tak w zasadzie w ciągu tych... To był początek programu mentoringowego, a kiedy go kończyłyśmy, to miałam już ofertę dużo bardziej rozbudowaną w obszarze WordPressa, bo miałam i konsultacje. Mam zmiany motywów na WordPressie, czyli zmiany na istniejących stronach. Mam audyt wtyczek i mam też przenosiny strony, tak? Przeprowadzkę na nową domenę.
No właśnie, powiedz mi, bo mówimy o konsultacjach. Na czym polegają takie konsultacje u ciebie? Czyli co, ktoś ma stronę i co on może u ciebie skonsultować?
To może opowiem na konkretnym przypadku.
Poproszę.
Otóż zgłosiła się do mnie osoba, która stworzyła sobie stronę, to jest blog z poezją i ta osoba stworzyła sobie tą stronę przy pomocy jakiegoś e-booka, którego zakupiła
w sieci.
W sieci, dokładnie. No i napotkała na kilka problemów, z którymi nie umiała sobie poradzić. Osoba, od której kupiła ten e-book, nie ma w swojej ofercie konsultacji. Ma tam grupę ze wsparciem, natomiast ta dziewczyna oczekiwała takiego bardzo indywidualnego wsparcia. Chciała, żeby ktoś ją tak za rękę poprowadził, żeby ona mogła się tego nauczyć, ponieważ jej celem było to, żeby mogła w 100% zająć się swoją stroną samodzielnie. I my faktycznie przeszłyśmy wspólnie przez ten proces. zrobiłyśmy sobie listę tematów i spotykałyśmy się na początku dwa razy w tygodniu, potem raz w tygodniu i sukcesywnie omawiałyśmy wszystkie te tematy. Oczywiście w międzyczasie dochodziły nowe.
Zawsze tak jest.
Tak, tak. Natomiast to było też fajne ćwiczenie dla mnie, ponieważ to jest chyba dosyć charakterystyczne dla osób, które gdzieś wchodzą w jakiś nowy obszar działania. Jakim no mimo wszystko był dla mnie ten WordPress, tak? Ja bardzo dużo się uczyłam, bardzo dużo ćwiczyłam. Natomiast też ciągle miałam z tyłu głowy to, że no ja nie jestem ekspertem, tak? Ciągle gdzieś tam wewnętrzny krytyk, że no ale hello. Jeżeli się na przykład porównam do Sylwii Stein, która siedzi w WordPressie 10 lat, no to z całą pewnością mój zasób wiedzy jest mniejszy. Natomiast nie wszyscy potrzebują aż takich umiejętności, które oferuje Sylwia, tak? Ta dziewczyna, z którą miałam konsultację, bardzo sobie ceniła wsparcie z mojej strony, bo ona po prostu miała tak jakby inny punkt odniesienia, tak? Mhm. Nie wiem, skoro jestem w stanie prowadzić za rękę, dać swoją wiedzę komuś, kto jej potrzebuje, to zawsze znajdzie się ktoś, kto jednak wie mniej. To jest takie, myślę, dosyć cenne dla właśnie tych osób, które tak sobie myślą, że bo ja to jeszcze nie umiem tego na tyle dobrze, żeby gdzieś z tym wyjść do klienta. To jest po prostu kwestia znalezienia odpowiedniego klienta.
Tak naprawdę na tym polega mentoring, że znajdujesz osobę, która robi to, co ty, ale jest gdzieś tam o krok dalej, czy dokładnie, o dwa kroki dalej, czy nawet kilka kroków dalej, ale no chcesz dotrzeć do tego miejsca, w którym ona jest. I tak sobie myślę, że te twoje konsultacje, ja nie słyszałam jeszcze, trochę w sieci siedzę, nie widziałam jeszcze takiej oferty na rynku, gdzie ktoś, wiesz, oferowałby konsultacje z WordPressa, prowadząc osobę krok po kroku do momentu, kiedy ona stawałaby się całkowicie samodzielna. Mhm. Myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa dla tych osób, które chcą samodzielnie prowadzić blogi, które chcą samodzielnie uzupełniać swoje strony. Albo, no nie wiem, prowadzić sklep nawet, czy jakieś kursy wprowadzać, nie? Uh-huh. Także trafiłaś naprawdę w dziesiątkę. A powiedz mi, w tej takiej pracy online, bo ty do tej pory pracowałaś na etacie i tak jak mówisz, musiałaś się w online nauczyć wszystkiego od samego początku. Co było dla ciebie najtrudniejsze? Czy to było, wiesz, czy to była kwestia umiejętności, które trzeba zdobyć? Czy może jednak gdzieś ta walka z przekonaniami?
Dla mnie chyba najtrudniejszym aspektem, znaczy to jest coś, czego ja się w ogóle obawiałam, to jest właśnie to była sprzedaż. Mhm. Tak, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć, że hej, ja robię to i to. W początkowej fazie to się nie udało, działalność jako wirtualna asystentka, głównie z tego powodu, że ja właśnie miałam taką ofertę, taką litanię, jak wspominałaś. Miałam tam bardzo mnóstwo punktów, w których nie czułam się mocna, więc trudno mi było też o tym mówić w jakiś taki sensowny sposób. Więc skoro sama nie byłam do tego przekonana, no to jak miałam przekonać klienta?
Dokładnie.
Też dosyć trudne jest właśnie walka z przekonaniami w tym aspekcie, że ciągle gdzieś słyszysz, że taki głos z tyłu głowy, że ale ty jeszcze nie jesteś wystarczająco dobra, żeby z tym iść do klienta.
No matko, jak ja to dobrze znam, wiesz, ile osób trafia do mnie i mówi właśnie w ten sposób, że ja jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę zaczekam, jeszcze się tego muszę nauczyć.
Dokładnie.
Po prostu trzeba zacząć tu i teraz z tym, co mamy.
Dokładnie.
No, to jest, ja myślę, że to wiele kobiet ma takie właśnie przekonania, że one muszą być po prostu perfekcyjne w każdym względzie i dopiero wtedy mogą powiedzieć, okej, to ja mogę tobie coś oferować, a to wcale tak nie jest, bo jak się okazuje na twoim przykładzie, możesz wystartować z tym, co masz i poradzić sobie naprawdę świetnie.
Dokładnie, no okazuje się, że można i działa. Mhm. Też myślę, że to jest taka dosyć cenna wiedza dla osób, które gdzieś startują dopiero, bo też mówię to na swoim przykładzie, tak? Ja na przykład patrzyłam na oferty już takich doświadczonych wirtualnych asystentek, które faktycznie no, mają taką litanię w swojej ofercie, tylko że gdzieś i my na to patrzymy, takie świeże osoby, tak o matko, no ona tyle potrafi, a ja to właściwie co. Tylko że też gdzieś brakuje nam świadomości, że albo ta osoba robi to już x czasu i po prostu umie te rzeczy robić dobrze, albo po prostu pracuje z zespołem, który ją wspiera w działaniach.
Wiesz, jest jeszcze jedna kwestia, nie? Bardzo wiele osób przychodzi do świata online'u twierdząc, że oni dopiero zaczynają, są początkujący i zupełnie nie bierze pod uwagę tego doświadczenia, które zdobyły pracując na etacie. A w momencie, kiedy pracujesz kilka bądź kilkanaście lat na etacie, no to ja jestem przekonana, że masz umiejętności, tylko trzeba się nauczyć używać ich w świecie online.
Dokładnie tak i też przez to przeszłam.
Ja myślę, że każdy, kto zaczynał, przez to przechodził. Okej, a powiedz mi, gdybyś miała dać jedną radę osobom startującym, właśnie takim rozpoczynającym swoje działania w sieci, na freelancie, zaczynającym działalność, co byś im poradziła?
To jest trudne pytanie, bo ciężko wybrać tą jedną, jedyną rzecz. Myślę, że można by z tego, jak się pokusić, to taki dekalog zebrać. Ale jakbym
miała...
Mamy
czas.
Natomiast trzymając się tej zasady, że wybieram jedną rzecz, to myślę, że warto korzystać z doświadczenia osób, które już przeszły drogę, którą my dopiero zaczynamy iść. Bardzo często jest tak, że my w swoim otoczeniu nie mamy osób, które były kiedykolwiek w podobnej sytuacji. Ja na przykład nie mam żadnego w swoim bezpośrednim otoczeniu, żadnego przedsiębiorcy, tak? Więc nie miałam takiej osoby, z którą mogę usiąść i przegadać pewne tematy. I dlatego warto tego wsparcia szukać gdzieś w sieci, na grupach, na konsultacjach, programy mentoringowe. Jest to o tyle fajne doświadczenie, że no możesz po prostu przegadać ten swój konkretny przypadek.
Tak, z osobami, które już to przeszły, nie?
Które to przeszły, dokładnie. To jest taka droga na skróty, moim zdaniem, bo wbrew temu, co nam się wydaje, że nasze przypadki są takie bardzo indywidualne, to jednak te problemy się powtarzają. I wydaje mi się, że po prostu kolejne pokolenia nowych freelancerów mierzą się z podobnymi problemami.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest i to jest bardzo cenne, co mówisz, żeby wiesz, nie bać się też sięgać po to wsparcie i też prosić o wsparcie, bo ja byłam w dokładnie takiej samej sytuacji jak ty. W moim otoczeniu też nie było żadnego przedsiębiorcy, nikt nie prowadził firmy. A do tego jeszcze, jak powiedziałam, że ja zakładam własną działalność, to rodzina patrzyła na mnie tak trochę wilkiem, nie? No bo jedyny słuszny sposób pracy i w ogóle budowania kariery, no to oczywiście na etacie u kogoś, nie? A na swoim to tylko wiadomo, nieważne. W każdym razie można po głowie dostać. Natomiast tak samo jak i ty, szukałam osób, które przeszły tę ścieżkę, które działają i które są przedsiębiorcami odnoszącymi sukces. Mniejszy bądź większy, ale sukces.
Jeszcze tak sobie myślę o tym, co wspomniałaś, że gdzieś jak funkcjonujemy w otoczeniu, które ma takie przekonanie, że wartościowa praca to jest tylko ta na etacie u kogoś, to jak sobie jeszcze do tego dodamy, że oświadczasz temu, komunikujesz temu otoczeniu, że ty nie dość, że będziesz przedsiębiorcą, będziesz freelancerem, to jeszcze będziesz działał w sieci, w internecie.
To już w ogóle abstrakcja.
To już w ogóle jest abstrakcja i go po prostu patrzysz, jak sobie gdzieś tam, nie wiem, chichrają w rękaw, że w ogóle co ty wymyśliłaś, nie?
Co to za praca na Facebooku, nie?
Dokładnie. I co, i będziesz cały dzień na Facebooku siedzieć? Ho, ho, ho.
O, ile razy ja to słyszałam. Mamo, ty nic innego nie robisz, tylko na Facebooku siedzisz. Dobrze, Aneto, powiedz mi, gdzie mogą cię znaleźć osoby, które szukałyby twojego wsparcia, czyli wsparcia w WordPressie, w technicznej stronie online'u?
Można mnie znaleźć, moje miejsce w sieci to moja strona internetowa www.onlinerka.pl.
Podlinkujemy.
Tak. Dodatkowo zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Mam również profil na Instagramie. Na LinkedIn też mam profil, też tam można zajrzeć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co tam robiłam przed czasami w online, są tam również dostępne referencje moje z tamtych czasów. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam.
Ja bardzo serdecznie polecam, bo naprawdę tak pracowitej, tak zdolnej osoby nie znajdziecie.
Dziękuję.
Aneto, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ona wielu osobom też otworzy oczy na to, że można, jeżeli tylko się chce, to można naprawdę w błyskawiczny sposób przetransformować swoją karierę właśnie z takiej etatowej do online'u i jeszcze sobie tam bardzo dobrze poradzić. Dzięki serdeczne.
Dziękuję.